Czy kolejny lockdown zmiecie rząd PiS? Minął już rok od początku pandemii, a rząd cały czas stosuje te same niedziałające metody. Poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz skomentował: ani razu nie zaatakowaliśmy wirusa, działamy reaktywnie. Dziś porozmawiamy z panem posłem o lockdownie, o trzeciej fali, o szczepieniach, a także o Danielu Obajtku. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami jest poseł Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia Jarosława Gowina. Witamy Pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
A także pastor Paweł Chojecki, witam.
Witam Ciebie Państwa i naszego szanownego gościa.
Panie pośle, zaczniemy od lockdownu. Obserwujemy trzecią falę. Rząd wprowadza kolejny lockdown. Pan poseł w wypowiedziach medialnych krytykuje ten pomysł. Mówi, że właśnie nie atakujemy wirusa, działamy reaktywnie. Czy ten kolejny lockdown ma sens według pana?
Ja wielokrotnie już o tym wspominam i przykro, że to wielokrotnie i to mało skutecznie wskazywałem, że powinniśmy przyjąć aktywną postawę w stosunku do tej epidemii, bo w całym tym rozwiardiaszu, który się w Europie, to się na świecie dzieje, jak gdy znikają pewne porównania. My mówimy, no tak, w Europie, bo rzeczywiście w Europie się różnie to toczy, ale nie zauważamy albo nie publikujemy, że my od dobrych kilku dni jesteśmy w światowej czołówce, jeśli chodzi o umieralność. Chyba wczoraj mieliśmy drugie miejsce na świecie. Przed nami takie ludne kraje jak tam Meksyk, jak Stany Zjednoczone. Za nami, przepraszam. Natomiast przed nami to już niewiele. Więc to pokazuje, jak bardzo nie panowaliśmy nad tą epidemią. Może dobrze jak dobrze. Trzeba było ograniczyć skalę aż do czasu szczepień. Ale w tej chwili duża część społeczeństwa, nie wiemy jaka, przechorowała tę epidemię. I nie wyciągamy wniosków. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, mieliśmy szansę popatrzeć, co daje lockdown. No choćby poprzez obserwację tego, co dzieje się w województwie warmińsko-mazurskim, które pierwsze dwa tygodnie temu już miało lockdown. I co się tam wydarzyło? No po wprowadzeniu lockdownu zakażeń było więcej. Dobrze, rozumiem, że być może w momencie wprowadzania lockdownu, no to oni dopiero się zakazili, więc po tygodniu zachorowali. Ale również w drugim tygodniu jest więcej niż przed lockdownem. Więc te lockdowny niewiele dają. I to, co daje prawdziwy efekt, to aktywna walka z wirusem poprzez śledzenie, poprzez wywiady epidemiczne i intensywne testowanie tych, których ten wywiad epidemiologiczny do tego zakwalifikuje. Tak się udało w miarę trzymać się na uwięzi epidemię, choćby w Finlandii, gdzie dość skrupulatnie to robimy, jest zrobione. Natomiast co się stało w tej epidemii? Myśmy całkowicie rozłożyli sanepid. Przecież sanepid jak gdyby nie istnieje. Mało. Przecież ta epidemia, ta wojna z wirusem, to doskonała okazja, żeby w boju wyćwiczyć tą organizację, tą firmę, która jest stworzona do walki z epidemią. Ona została całkowicie z tego wyłączona. Tam stawia się na jej czele osoby, które nie bardzo wiedzą, o co chodzi. Więc jak poprzednikom wytykaliśmy, że sanepidy zostały tam podobno tak trochę uszkodzone, no to myśmy je całkowicie tutaj dobili. No, instytucja, która mogłaby się w ciągu roku bardzo dobrze wyćwiczyć w walce z epidemią, ona jest w ogóle unieczyniona, w dużym stopniu unieczyniona. Działają różni inni ludzie. Więc to wszystko nie tak. No i lockdown. No oczywiście społeczeństwo oczekuje, że rząd coś zrobi. W związku z tym rząd coś robi, bo z drugiej strony też rozumie, w trudnej sytuacji są rządzący, jeśli nie podjęli tej walki aktywnej, to gdyby powiedzieli, no dobra, nic nie robimy, czekamy aż to przejdzie, no to już sobie wyobrażam ten protest medialny, który by był, gdyby rząd nic nie robił lub ani nie budował sanepidów, ani nie wprowadzał ograniczeń. Więc rząd coś robi, społeczeństwo tego oczekuje. Cała walka przerzucona jest na społeczeństwo, no i tak to biegnie, ale rezultaty są znikome, bo naprawdę jesteśmy tutaj bardzo mało, w żadnym stopniu nie panujemy nad epidemią.
A czy nie obawia się pan poseł, że ta sytuacja wywróci w końcu no, koalicję rządzącą, przede wszystkim no, tu Prawo i Sprawiedliwość za to bierze odpowiedzialność, bo już zaufanie społeczne jest minimalne, jeśli chodzi o słuchanie tych nowych zaleceń rządu, a jeszcze na to nakłada się ogromne niezadowolenie z powodu coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej, szczególnie polskich przedsiębiorstw. Czy to nie, po prostu nie wywróci koalicji rządzącej?
No takie obawy nie tylko u nas, ale wszędzie mogą być, że takie kryzysy podkopują zaufanie do rządu w zależności od tego, jak się tam udaje. Więc taką kalkulację trzeba również i przyjąć. Natomiast no, w Polsce mamy taką sytuację, że jak wypytać, no dobra, no ci się nie sprawdzają, no to kto się sprawdzi, to zaczyna być problem dla Polaków, bo nie bardzo mamy, w ogóle zapętliliśmy się w naszych konfliktach wewnętrznych, które zeszły na niski poziom i czasem no nie bardzo wiadomo, jak z tego wyjść. Więc to takie zagrożenie istnieje, ale no to też i od rządzących zależy, czy będzie to, czy to się stanie, czy nie. Ale alternatyw też za dużo nie mamy.
Czyli jak gdyby trwanie rządu PiS jest wspomagane przez taką mierność opozycji.
Największą siłą PiSu jest słabość opozycji, tak?
Na pewno słabość opozycji jest tutaj jakimś czynnikiem istotnym. No tam próbują się wzmacniać coraz to bardziej, ale nie jest to nic imponującego.
Panie pośle, powiedział pan o tym, że nie zaatakowaliśmy nigdy wirusa. Jak powinien ten atak wyglądać? Co rząd powinien zrobić, żeby zaatakować wirusa? Wspomniał pan o sanepidzie. Rzeczywiście to z pierwszej ręki wiemy, że on już teraz nie śledzi zakażeń. Już nie ma tego, co gdzieś tam na początku nawet były próby, żeby tam się dowiadywać, z kim ktoś tam miał kontakt. Teraz już w ogóle tego nie ma, to nie działa. Jak w takim razie rząd powinien aktywnie walczyć z wirusem?
No właśnie robić to, czego nie robi. I dlaczego mówię, że my tylko się bronimy? No tak, bo bronimy się. No, maski, to jest obrona. Mycie rąk to jest obrona, oczywiście. Łóżka szpitalne czy przychodnie to jest obrona. Natomiast zaatakowanie czynne problemu to właśnie to, o czym wspomniałem. No, czyli trzeba wytropić wirusa wszędzie tam, gdzie on się znajduje. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mamy tych zakażonych, odnotowanych, czy którzy chorowali, tam niecałe 2 miliony. Jeżeli, a wszyscy szacują, że i różne takie testowe badania też to wskazywały, że około 30% Polaków, czyli około 10 milionów Polaków jest już odpornymi, zetknęło się z wirusem, no to odnotowanych mamy 2 miliony, na kwarantannie jakaś ta grupa była, a reszta kilka milionów chodziło po społeczeństwie i rozciewało epidemię i rozciewa nadal. Więc jeżeli nawet w całej Europie ta trzecia fala jest widoczna, to skala tego rozpanoszenia się wirusa jest jednak różna. I tak jak wspomniałem, jesteśmy w czołówce światowej co do śmiertelności. No, smutne to. I najgorsze, że nie wyciągamy z tego wniosków. Nie zmieniamy tej taktyki, tylko ciągle mówimy, zamykamy te sklepy, i zwracamy się do społeczeństwa, ale społeczeństwo już słabo reaguje i wiemy mniej więcej, jakie to daje efekty. W warmińsko-mazurskim no, nie dało żadnego widocznego efektu. Epidemia troszkę tam przehamowała, ale nadal się rozwijała, więc to nie jest metoda na skuteczne opanowanie epidemii. Czy można to zrobić metodami, o których mówię? Można, tylko że troszkę jest to już późno. Wygląda na to, że my po prostu tę epidemię przechorujemy lub szczęśliwie ci, którzy się zaszczepią, zwiększą tą pulę osób odpornych i dojdziemy do tego tak zwanego stadnej odporności, czy na zbiorowej odporności. I to dopiero wygasi epidemię. Ale być może jesteśmy niedaleko tej granicy. Być może.
Pan poseł już także w innych mediach mówił o tym problemie, dlaczego przed szczepieniem nie testuje się na obecność przeciwciał, czyli inaczej dlaczego ozdrowieńców czy ludzi, którzy wytworzyli odporność przy kontakcie, nie zostawia się, bo oni już mają tę odporność,
szczepić
tylko
ich w dalszej kolejności.
Właśnie, że gdzieś na koniec, a szczepić tylko tych, którzy nie mają przeciwciał, którzy nie chorowali. Dlaczego tutaj rząd nie posłuchał Ministerstwo Zdrowia tego prostego postulatu, żeby testować przed szczepieniami?
No ja nie rozumiem, naprawdę. Przed kilkoma dniami ucieszyłem się, mówię, o nareszcie będę mógł pochwalić działania ministerstwa, kiedy usłyszałem, że teraz będzie się testowało tych, którzy się zgłoszą. No ale już zaraz opadły mi ręce, bo okazało się, że muszą wypełnić ankietę. Ta ankieta też dość surowo kwalifikuje i nawet nie wiadomo, czy będzie więcej, czy mniej po tej ankiecie. Po co my w ogóle bawimy się w takie różne kwalifikacje? Trzeba moim zdaniem w ogóle testować w tej chwili, bo wtedy, kiedy mówiłem o tym wywiadzie epidemiologicznym, to tych, którzy zostali przez wywiad wytypowani. W tej chwili należałoby przy takim rozpanoszeniu się epidemii testować każdego, który chce. Cieszylibyśmy się z tego, bo mielibyśmy większą wiedzę i właśnie ci, którzy są odporni, nie zgłaszaliby się przynajmniej na razie. Potem można byłoby wzmocnić ich odporność lub przypomnieć tą odporność po pewnym czasie, ale najpierw zaszczepić tych, którzy są nieodporni, bo to zdecydowanie powiększyłoby grupę odpornych. No ale dlaczego z takim uporem nie korzysta się z takich uwag? Naprawdę nie rozumiem, bo no, można kogoś lubić, nie lubić, no ale z czasem warto posłuchać. I nawet jak powiedziałem, już chciałem już pochwalić rząd za otwarcie testowania, ale okazało się, że nie bardzo. Więc tak samo nie krytykuję w czambuł szpitali tymczasowych, że są. Uważam, że można było to zrobić inaczej i lepiej, unikając tych problemów z ich otwieraniem, ale sam fakt, że te szpitale, że te łóżka szpitalne próbowano zwiększyć pulę łóżek szpitalnych, no nie jest tutaj naganny. Szkoda tylko, że znów w takiej formie, ale sam fakt i tej pewnego działania zapobiegawczego no, można pochwalić. Szkoda jednak, że nie skuteczniej, ale to już inna sprawa.
Jeśli chodzi o te wielkie szpitale, którymi tak chwalił się premier czy minister zdrowia, wspomniał pan, że tu widać jakąś megalomanię rządzących. Skąd to się bierze, że tu no, tak to na pokaz jest robione, a nie skutecznie?
No właśnie, to jest ta różnica. Czy chcemy coś zrobić naprawdę, czy na pokaz? Naprawdę te łóżka jednak będą istniały, chociaż nie w takiej ilości, jak powiedziano. Stadion miał mieć 1200, potem 1000, teraz ma chyba 500. Ile w końcu ma, to nie wiadomo. Natomiast skuteczniejszą metodą byłoby to, co zrobiono w kilku miejscach w Polsce, co staram się propagować, to szpitale modułowe przy istniejących szpitalach, to ma zdecydowanie lepszy byłby efekt. Po pierwsze, była załoga, nie byłoby problemu z zapewnieniem załogi, bo w dużym stopniu ta załoga byłaby z tego szpitala, który jest tuż obok. Tak, a szpital funkcjonowałby normalnie. Tak na przykład się dzieje w Bolesławcu, gdzie właśnie zbudowano pawilon na kilkadziesiąt, nie wiem, czy tam 70 łóżek. I wszyscy covidowi są w tamtym pawilonie, a szpital działa normalnie i nie trzeba nawet odkładać tych zabiegów tam terminowych czy innych. No po prostu on funkcjonuje normalnie, a obok jest covidowy oddział. Ten modułowy system, to on pozwala w ciągu kilku dni zbudować szpital, postawić taki szpital. Więc to żałuję, że taką metodą, bo mało tego, po tej całej epidemii to by zostało i mogło funkcjonować. Natomiast te szpitale na stadionach będą rozebrane. No już nikt tam potem nie skontroluje, ile tych rurek tam było, ile tam tych różnych sprzętów było. Coś się tam pewnie zachowa, ale będzie problem ze zmagazynowaniem tego, część będzie zniszczona. No, szkoda. Dobrze, że są te szpitale, może tutaj jestem jak gdyby niekonsekwentny. Dobrze, że coś jest, ale mogło być to zrobione oszczędniej, gospodarniej i skuteczniej. Jak już nie ma tego lepszego, no to niech to gorsze będzie. No i tyle.
Panie pośle, jak pan w takim razie przewiduje najbliższą przyszłość? Mamy tą trzecią falę, ona idzie przez Polskę, nie bardzo się na razie zatrzymuje. Czy ona będzie gorsza niż druga fala? Jak pan przewiduje rozwój epidemii w Polsce?
Ona jest gorsza niż druga fala, jeśli ten wirus brytyjski. A swoją drogą, przywieźliśmy sobie samolotami Brytyjczyków, Polaków, którzy pracowali w Wielkiej Brytanii i nikt ich nie przetestował. Przecież na Boga, no, jakbyśmy przywieźli transport wirusa brytyjskiego. To się w głowie nie mieści, że takie proste rzeczy, przecież wszyscy, których przywieźliśmy specjalnymi samolotami, dobrze, że ich tam przywieźliśmy, bo oni chcieli wrócić, ale w ten sposób zaimportowaliśmy z Wielkiej Brytanii tego wirusa. No i poszli sobie do domu, rozsiali i teraz, ola Boga, no mamy tego, tyle tego brytyjskiego wirusa. On jest bardziej zaraźliwy, mniejszą ilością wirusa można wywołać chorobę. No i mamy ten teraz efekt. Więc prawdopodobnie będzie taka sytuacja, że i ta akcja szczepień, oby jak najbardziej szeroka, i te przechorowania doprowadzą w niedługim czasie do takiego poziomu odporności, że epidemia będzie stopniowo wygasała. To myślę, że jeszcze półtora miesiąca i chyba to zacznie funkcjonować. I rząd odtrąbi, że oto właśnie pokonaliśmy wirusa. No przechorowaliśmy wirusa, no tak to będzie.
Panie pośle, na koniec zapytam o sprawę prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Jak się pan zapatruje na te wszystkie wydarzenia? Jest wiele niewyjaśnionych informacji. Politycy PiS twierdzą, że to jest atak wrogich sił. Z kolei na przykład pański partyjny kolega profesor Maksymowicz powiedział, że życzyłby sobie odwołania prezesu Orlenu, przynajmniej do czasu zbadania tej sprawy. Z kolei my w poniedziałek rozmawialiśmy z wicerzecznikiem porozumienia, panem Strzeszkiem. On nie wydawał się być zbyt przejęty tą sprawą. Mówił, że no nie ma wyroku na pana Obajtka, także nie ma wielkiego problemu. No ale powiedział, że porozumienie chce wyjaśnienia tej sprawy. Jaki jest pana punkt widzenia na całą tą awanturę, powiedzmy, czy te informacje, aferę Obajtek Gate?
Znaczy, tu na pewno nakłada się szereg spraw. Oczywiście opozycja pewnie to wykorzystuje, i żeby zaatakować rządzących, ale z drugiej strony no też to powinno być jasno wyjaśnione, a nie, że chowa się jakieś oświadczenie potem. Dziwne gry wokół tego wszystkiego dzieją się po obydwu stronach, no więc jeśli są to wątpliwości, należy po prostu wyjaśnić. I skończysz ten temat. Natomiast niewyjaśnianie no, powoduje narastające wątpliwości co do tego, jak to tam naprawdę przebiega. No, i przypuszczam, że szereg operacji, które wykonał pan Obajtek, to, że jest zapobiegliwy, że tam lokuje gdzieś. Gdyby każdy z nas miał i tak dobrze zarabiał, pewnie by coś tam też tak zrobił. Problem tylko na tym polega, właśnie jedyny problem. Czy kwota pieniędzy władowana w różne nieruchomości mniej więcej zbliża się do kwoty, którą mógł pan prezes Obajtek zarobić. Jeśli te kwoty się są, to zresztą pan profesor Maksymowicz też o tym mówił, jeśli te kwoty się są podobne, no to właściwie trudno kogoś ganić za zapobiegliwość, ale ten wątek tylko jest tutaj niepewny. To, że ktoś coś kupił, zamienił, no wszyscy Polacy coś kombinują, oczywiście nie powinno to być na takim szczeblu i przy takim stopniu popularności danej osoby. Tym niemniej jednak przede wszystkim są wątpliwości, oświadczenie majątkowe miałoby to wyjaśnić. Oświadczenie CBA też jest takie, że widać, że CBA lawiruje, a jeśli lawiruje, to pytanie dlaczego? Bo nie znalazło sprzeczności. No dobra, no, ale to nie o sprzeczności chodzi. Tu chodzi wiadomo o to, czy przychody są mniej więcej na poziomie tego, co jest zainwestowane.
Oczywiście, gdyby to było uczciwie zarobione pieniądze i tu ich dysponent by kupował nieruchomości, to chyba nikt nie miałby z tym żadnego problemu. Pytania rodzą się, że tych pieniędzy jest za dużo w porównaniu z możliwościami zarobkowymi. Do tego dochodzą jakieś dziwne bonifikaty, a jeszcze do tego ogromne dotacje ze Skarbu Państwa, czy do firm, czy do na przykład remontu jakichś tam nieruchomości. Także tu nie tylko chodzi o samo zarządzanie pieniędzmi, które się uczciwie zarobiło, tylko o całkiem coś innego.
Na takim poziomie ta osoba funkcjonująca w tak ważnych miejscach powinna rzeczywiście zadbać o to, żeby wszystko było jasno wyjaśnione i żeby ci, którzy fałszywie, jak niektórzy mówią, oskarżają, no zamknęli usta, no bo patrzcie, to, tamto. No i, ale takie czasem się dziwię niektórym moim kolegom, którzy nie znając sprawy, bo nikt im tam przecież wszystkich papierów nie pokazał, zarzekają się, nie, to tutaj wszystko dobrze, na pewno. Trzeba być wyjątkowo ostrożnym. Nawet czasem najbliżsi przyjaciele potrafią lub znajomi oszukać, lub też nie wszystko powiedzieć, więc lepiej nie ręczyć tak w pełni za kogoś przy niepełnej wiadomości, przy niepełnym zasobie informacyjnym. Tu trzeba być na pewno ostrożniejszym, szczególnie, że PiS szedł do wyborów z takimi hasłami. Nawet tam przecież były hasła, wystarczy nie kraść, jest dobrze. No, też w tym coś było. No ale z drugiej strony mafie VAT-owskie, no ja jakoś nie znam jednego mafioza VAT-owskiego. Tyle się różnych sformułowań tutaj pojawiało, ale to zostawmy. Natomiast tu tak, no to powinno być wyjaśnione i wtedy wszyscy spokojnie odetchnęlibyśmy. Osoba na stanowisku była zapobiegliwa, no nawet przykład dawać, ale póki co daleko do tego zdaje się.
Panie pośle, czy w takim razie Daniel Obajtek powinien zostać zawieszony do czasu wyjaśnienia tej sprawy, jak pan uważa?
To chyba sam powinien wystąpić z inicjatywą, bo też opieranie się na... Nie wiem, czy nawet nie mógł mieć roszczeń, że ktoś go tam zawiesił, a tutaj nic nie jest wyjaśnione, ale rzeczywiście ta sprawa powinna być wyjaśniona i na czas wyjaśnień rzeczywiście w jakiś sposób powinien odsunąć się od wpływów.
Panie pośle, dziękuję bardzo serdecznie za tą rozmowę. Był z nami poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz. Dziękujemy panu bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Dziękujemy i wracamy do państwa już za chwilę po krótkiej przerwie. Był z nami Andrzej Sośnierz. Bardzo ciekawa, myślę, rozmowa. Dużo więcej konkretów niż jak rozmawialiśmy z panem wicerzecznikiem z Porozumienia, panem Strzeszkiem. Może na początku o tym lockdownie krótko porozmawiajmy, bo już trochę rozmawiamy. Czy rzeczywiście to nie ma sensu? No mówiliśmy na początku, gdzieś tam w marcu, tak, w zeszłym roku, w kwietniu ten lockdown był i rzeczywiście Polska nie ucierpiała tak na koronawirusie jak inne kraje, no ale potem już te miesiące jesienno-zimowe, już mniej więcej mieliśmy te same wyniki co reszta Europy i rzeczywiście teraz mamy podobnie. Rzeczywiście sprawdziłem to, co pan poseł mówił. Wszedłem na wczorajsze wyniki i Polska pod wynikiem, jeśli chodzi o śmiertelność, jest na trzecim miejscu na świecie. Przed nami jest Brazylia i Stany Zjednoczone, kraje no 10 razy większe, tak? Może niecałe 10 razy większe niż Polska.
Mówimy tu o statystykach, wartościach bezwzględnych nie procentowych.
Mamy trzecie miejsce na
ile mamy trupów w tej wojnie, to my jesteśmy na trzecim bądź drugim miejscu w zależności którego dnia.
Za nami są dużo większe kraje. Rosja, Niemcy, Francja, Ukraina. No, dużo, dużo większe kraje. Wszystko jest za nami. Jesteśmy na trzecim miejscu pod względem ilości zgonów. No, widać, że rząd sobie nie radzi.
Lockdown
ma jakiś sens? No nie wiem, minister Niedzielski, wszyscy mówią, że zamykamy jakieś tam, to też eksperci krytykują, na przykład zamykamy muzea, tak? No nie wiem, czy te muzea akurat to jest, nie wiem, główne rozsadnictwo wirusa. Tymczasem kościoły na przykład nikt się nie zająknie, żeby ich tam zamknąć.
No bo jest przecież sojusz tronu i ołtarza. Święta się zbliżają. No, Kościół katolicki ma żniwa w tym czasie finansowe. No to ktoż by tutaj, że tak powiem, wspomniał nawet o zamykaniu świątyń katolickich. Także tu nie należy liczyć na jakąś równość, jeśli chodzi o traktowanie podmiotów życia społecznego i politycznego. Całe to zamieszanie z tymi lockdownami już dzisiaj to widzimy, że nic nie daje. Polityka rządu jest taką polityką walenia maczugą. Tutaj już przeróżni eksperci, nasz gość o tym też mówił już od dawna, ale też inni eksperci zaczynają mówić, że no całkiem inne ograniczenia trzeba stosować na przykład w Warszawie czy w Katowicach, a inne w Pcimiu Dolnym normalnie. Czy gdzieś na jakiejś jeszcze dalszej prowincji, a tutaj jak idzie restrykcja, na przykład, że no w maseczkach w miejscach publicznych, czyli wychodzisz na wsi do sołtysa, nie, albo się przejść, no to musisz mieć taką samą maseczkę jak na najbardziej zatłoczonym tam centrum Warszawy i tak dalej. No to są tego typu rzeczy, czy pamiętacie państwo w tym pierwszym lockdownie zakaz chodzenia do lasów i parków, czy coś takiego, no takie bzdury, kompletnie dokonały erozji zaufania społeczeństwa do rządu. Dały też pożywkę dla takich różnych piewców teorii ruskich, tych spiskowych, że to plandemia, że tutaj nic nie ma, że nie ma wirusa, że tu maseczki nic nie pomagają i tak dalej. Czyli nastąpiła dezinformacja, utrata zaufania, dezinformacja, a teraz już zmęczenie. Już tego lockdownu ja jestem przekonany, że Polacy z żadną skutecznością nie będą przestrzegać. Oczywiście, no, jak rząd każe zamknąć, jak będzie wysyłał policję i tak dalej, no to te miejsca będą mniej tam jakoś tam zamykane, ale ludzie nie będą stosować w kontaktach osobistych żadnych już, można powiedzieć, ograniczeń. Będą nosić maseczki na brodzie albo tam na ustach, czy jakoś tam byle jak, czy tam jakąś taką atrapę. Tu już nikt nie traktuje tego, co rząd robi na poważnie, dlatego było to nasze pytanie do posła Sośnierza, że czy to już grozi wysadzeniem z siodła ekipy Morawieckiego i tu za politykę zdrowotną minister Niedzielski odpowiada, czy to już nie będzie właśnie taki gwóźdź do trumny. Niestety, no to żadna tu radość z tego powodu, ale tak to wygląda, że rząd zawalił dwie sprawy. Po pierwsze, mieliśmy duże szanse, bo mieliśmy już lekarza, znaczy mamy lekarza, który przedstawił badania na kilkuset pacjentach. Na kilkuset swoich pacjentach. Doktor Bodnar z Przemyśla, nie?
Mówisz o amantadynie.
Tak? O amantadynie. Zobaczcie, to jest chyba gdzieś wrzesień, to już na poważnie już wszystkie media o tym mówią, tak mi się wydaje, gdzieś,
gdzieś tak.
Około września.
Nawet wcześniej może.
To zobaczcie, pół roku, a my nie mamy badań. Profesor Rejdak z Lublina wystąpił z programem badawczym, no to niby dostał...
Na wiosnę.
Na wiosnę.
Na wiosnę
oczywiście
się ubiegał o to.
Nie dali mu zgody, później mu na jesień dali zgodę. Miały być pierwsze wyniki w lutym, zobaczcie.
W lutym to dopiero rozpoczęli badania.
No ale ja mówię, tak jak planował profesor Rejdak swoje badania, to mówił, no tyle będzie na zyskanie zgody, tyle na zgromadzenie pacjentów, w lutym będę miał Pierwsze...
Ja pamiętam, rozmawiałem z nim w grudniu, no to on przedstawił, że najwcześniej, przy najbardziej jakichś optymistycznych wiatrach wyniki będą gdzieś pod koniec kwietnia.
Tak, ale pierwsze dane miały być w lutym. Ja pamiętam, no bo to od nas interesuje. Pierwsze dane, no to już będzie, czy są zachęcające jakieś sygnały, czy nie ma z tego pola. No zobaczcie, czyli mieliśmy już we wrześniu, można powiedzieć, polski pomysł na leczenie chińskiej zarazy. Tu wielka chwała dla doktora Bodnara, który nie patrząc na te wszystkie, a nawet mu przecież grozili, władze państwowe mu grozili, że tam zakaz zawodu, różne takie rzeczy, on dalej ratował ludzi. Dzisiaj to już pewnie ponad 1000 osób ma na swoim koncie uratowanych, a wielu ludzi przecież skorzystało z amantadyny tylko na podstawie informacji od doktora Bodnara. To są pewnie bardzo liczne, w dziesiątki tysięcy liczone przypadki i politycy mówili, tam zdaje się, o ile pamiętam, pan Warchoł się przyznał, że zastosował amantadynę i od razu mu się poprawiło. Wielu naszych widzów też takie do nas sygnały przysyłało, że mieli ciężki przebieg, wzięli amantadynę i im się poprawiło. No tu zawsze można powiedzieć, a może to już był koniec ich choroby, im się poprawiło, nawet jakby nie wzięli, nie? Dlatego potrzebne były badania profesora Rejdaka, nie? I to jest zbrodnia, można powiedzieć, rządzących, odpowiedzialnych właśnie za badania medyczne, że my dzisiaj nie mamy przynajmniej wstępnych wyników badań profesora Rejdaka.
W rzeczywistości, jeśli chodzi o taktykę, o tą walkę Polski z epidemią, to jedynym nowum, co jest, przez, no już mówimy ponad rok, no to są te szczepienia, tak? Test, jeśli chodzi o liczbę testów, ja pamiętam już we wrześniu, w październiku wcześniej mówiło się, że Polska tu dąży do 100, nawet do 200 tysięcy testów, a w rzeczywistości jak popatrzeć na tą liczbę testów, to ona mniej więcej od gdzieś pewnie lipca jest na podobnym poziomie tych 40, 50, 60, dzisiaj 80 tysięcy, ale tam zaraz będzie mniej trochę, także to jeśli chodzi o dostępność do testów, no to też można, ale też trzeba przez lekarza, jest powiedzmy troszeczkę szybciej może, ale dalej tak samo. Nie widać tego rozwoju. Jak rok temu mieliśmy te same metody mniej więcej, to po roku mamy to samo. Nie ma żadnego jakiegoś nowum. Jedynie tak jak mówię, no tylko ta szczepionka to jest coś, co nowego stosujemy. Niestety powoli i na razie jeszcze efektów tego nie widać.
Jedyne, czym się możemy pochwalić w skali światowej, to jest ilość trupów.
Tu jesteśmy w czele, w czubie tabeli.
I poseł Sośnierz o tym mówił, ty wspominałeś też te statystyki, że ilość trupów tylko jest na świecie całym większa w Stanach Zjednoczonych.
Znaczy jeśli chodzi o wczorajszy dzień, tak?
I Brazylii, tak, tak, no ale mówię, tu możemy tylko mówić, że Polska jest na pudle, nie? Że Polska ma albo drugie miejsce w świecie, albo trzecie miejsce, no albo w pierwszej dziesiątce, a przecież jeśli chodzi o ludność, to nie jesteśmy bardzo, bardzo takim
ludnym. Jeśli chodzi na przykład o ten dzień wczorajszy, o też nowe zakażenia, no to jesteśmy z kolei na piątym miejscu.
Tak, no mówię, w pierwszej dziesiątce.
A to nie są najwyższe wyniki, które myśmy mieli, jeśli chodzi o śmiertelność.
Także zobaczcie państwo, że to, co mówiło się na wiosnę, że Polska tak sobie dobrze poradziła, rząd się tak napinał, nadymał, że tu wszyscy sobie gorzej radzą, a zobaczcie, jak w Polsce jest dobrze, to dzisiaj to już jest zamierzchła przeszłość i kłamstwo. Zamierzchła przeszłość i kłamstwo. Myślę, że tutaj trzeba przywołać opinię profesora Guta, który powiedział, nie, przepraszam, to Gut czy Horban? Profesor Horban powiedział, że rząd celowo zarażał. Że rząd celowo zarażał. Czyli zobaczcie, ani leczenie, ani na poważnie rozbudowa infrastruktury szpitalnej w mniejszych miejscowościach, czyli zbudowanie takiej organicznej, nie, która by była blisko domu, można powiedzieć, tylko wiecie, gdzieś tam szpital w Warszawie i tym się chwalą i tam kamery i tam główne transmisje, no bo telewizja ma blisko domu ten szpital, no to tego, a nam chodzi o to, żeby w Pcimiu, czy w Lubartowie, czy gdzieś indziej jeszcze był oddział zbudowany modułowy, to co Czyli modułowy to znaczy łatwy do rozbudowywania i łatwy do zmniejszania i łatwy do przeniesienia. Zobaczcie, gdzieś na jakimś terenie, w jakimś powiecie sobie już poradzili. Tam praktycznie COVID-u nie ma. No to zostawiają tam 15 łóżek, parę kontenerów, a te przewożą gdzieś 100 kilometrów dalej, gdzie epidemia hula, gdzie nie ma miejsc i tak dalej. I zobaczcie, jakie to by było proste i skuteczne i przydawałoby się też przy innych różnych chorobach czy poprawieniu ogólnie dostępności do służby zdrowia w Polsce, nie? No to zbudują moloch, odprzetną stęgę przy fanfarze telewizji publicznej. Towarzysz Kurski tam odpowiednią oprawę da, tak jak na przykład ten Rusłan przylatywał z Badziewiem chińskim, no to tam i ten...
I Sasin,
Morawiecki. I Morawiecki, i wszyscy chlebem i solą te witali. No, komedia. A potem nastąpi marnotrawstwo. Marnotrawstwo. O tym przestrzega. Tu widać, że poseł Sośnierz ma doświadczenie w zarządzaniu służbą zdrowia, także właśnie w tych kasach chorych i wie, jak ten system ma w sobie zdolności do marnotrawienia. Mówi, pewnie później te tysiące łóżek, ten sprzęt, aparatura, całe to wyposażenie zostanie zdemontowane albo rozkradzione, albo gdzieś rzucone do magazynu, gdzie będzie tam gniło czy kurzem zarastało i to będzie, że tak powiem, cały efekt dla narodu tej wielkiej pompy, tej megalomanii komunistyczno-socjalistyczno-katolickiej, którą właśnie odstawia ten katolicko-narodowy rząd. Tak się to skończy. Także drugi ten, że tak powiem, kierunek, czyli szybkie szczepienie. To, co mówiliśmy wczoraj z redaktorem Barburem, przykład ogromnego sukcesu Izraela, nie? W Polsce my mamy gdzieś między tam 10 a 15% jesteśmy tutaj. Oni już mają, lecą do 60%, a najstarsze roczniki mają w 90% zaszczepionych. Także to pokazuje dysproporcje. Zobaczcie, że państwo polskie nie za bardzo się spieszy z tymi szczepieniami, nie? Że tu nie ma jakiegoś podkręcenia tempa. Tak patrzyłem na te statystyki, no to już się tam kiedyś chwali, że 100 tysięcy dziennie i więcej potrafili... 170 nawet potrafili zaszczepić, no to super, no to by było już coś, jakby codziennie, że tak powiem, takie tempo uzyskać. Jakie mamy dzisiaj? To już na poziomie...
Też jest dużo, tam 100 coś, ale...
No 100, ale przez ostatni tydzień patrzyłem, no to było tam 40 tysięcy.
No problem jest z dostępnością szczepionek.
No to właśnie, ale...
Jasne.
Izrael swoje wojsko uruchomił, służby specjalne do tego, żeby Izrael miał. Polska nic nie zrobiła, tylko czekamy, co nam Unia da. Jak łaskawie dano, to zaszczepimy. Bo tutaj sama organizacja szczepień, no to w miarę to szybko, można powiedzieć, idzie. Chociaż oczywiście ten przykład z Izraela, gdzie tam w barach, w parkingach podziemnych, no to u nas...
To u nas się nie dało.
W tę stronę nie, tylko musi być tam instytucja jakaś zdrowotna. Czyli mamy te dwa kierunki. Lek, który mieliśmy już do przebadania praktycznie w kwietniu, nie? Tu już były pierwsze sygnały, że amantadyna działa, nie? Czyli zobaczcie, rok czasu i nie mamy nawet wstępnych wyników badań, czyli państwo polskie torpeduje te badania.
Lek z osoczem przecież Biomet, to dokładnie. Też jest lato zeszłego
Biomet,
roku.
Wielkie halo, dzisiaj nic.
Cichosza,
nic nie wiemy o tym preparacie z Biomedu, nie? W ogóle temat ucisk. Było wielkie
to
halo.
Jest przecież gdzieś czerwiec.
No to zobaczcie, nie?
Czyli ile
mamy
czasu minęło?
Różne kierunki, jeśli chodzi o leczenie, zero, nul efektu, nie? Drugi kierunek, szczepienie. No idzie jak krew z nosa w porównaniu z Izraelem. Chociaż mówię, służby medyczne no, się dwoją i troją, ale nie mają preparatu, bo to już przecież ośrodek zdrowia
ludzie,
nie kupi preparatu.
Teraz już są informacje, że no, Polska nie chce, znaczy szczepi dalej tą AstraZeneca. Ludzie nie chcą się szczepić. Na przykład. W Krakowie już w szpitalu, wczoraj czytałem, nie zamawiają już nowych dawek AstraZeneca, bo ludzie nie przychodzą na szczepienia w dużej części, jeśli mają być szczepieni tym preparatem. No i to im zalega, no i nie ma sensu teraz zamawiać nowych. No a tych szczepionek Pfizera i Moderny, no nie ma dużo.
Czyli rząd praktycznie przyjmuje taki wariant szwedzki, tylko że udaje, że robi co innego. No, mówię taki wariant szwedzki, co nie jest do końca prawdą, bo Szwedzi tam zrobili parę ograniczeń i teraz nawet tam zwiększają te ograniczenia, ale tak jak powiedział profesor Horban, rząd po prostu dopuszcza do zarażania Polaków. Tu zresztą nasz gość, poseł Sośnierz, jasno powiedział, przecież myśmy sobie sprowadzili transport wirusa z Wielkiej Brytanii. Dokładnie tak powiedział. Sprowadziliśmy sobie transport wirusa z Wielkiej Brytanii, a teraz krzyczymy, że jest wielkie halo, trzecia fala w brytyjskiej odmiany chińskiej zarazy.
Nikt się nie testował, jest też właśnie, mamy
nagle
pytanie.
Zaskoczenie.
Pytanie,
to
Jarek...
jest dom wariatów, ludzie. To jest dom wariatów, a nie państwo.
No, niestety ci wariaci nami rządzą. Jarek S., dlaczego taka narracja? Wirus brytyjski, już zapomniano, że to chiński?
Dlatego mówię, odmiana brytyjska chińskiej zarazy.
Odnośnie waszych głosów jeszcze Agata Kowalczyk. Mam pytanie, dlaczego ci ozdrowieńcy nie mogą dostać dwóch dawek szczepionek, skoro po przechorowaniu nie posiadają przeciwciał mimo stwierdzonego wirusa?
No, jeśli ktoś nie...
No, chodzi, nie ma przeciwciał, żeby testować na przeciwciała. Czyli...
Jeśli nie ma przeciwciał, no to powinien być szczepiony, jeśli chce oczywiście. Tu można dodać, wirusolodzy by pewnie powiedzieli, czy specjaliści od odporności, że sam brak obecność przeciwciał to jeszcze nie daje gwarancji, że człowiek, znaczy nie jest sygnałem, że człowiek nie jest odporny. No ale powiedzmy, że... bo jest tam są jeszcze chyba dwa przynajmniej inne rodzaje budowania odporności organizmu oprócz obecności samych przeciwciał, ale no powiedzmy, że to jest to główne kryterium i jeśli no człowiek nie ma przeciwciał, no to i chce się zaszczepić, no to go szczepmy. Ale jak ma przeciwciała, to powiemy, słuchaj, ty jesteś bezpieczny, przynajmniej przez jeszcze jakiś czas, to cię na koniec kolejki...
To też się mówiło, że na przykład ozdrowieńcom wystarczy podobno jedna dawka.
Tak, no można by...
Można by tu,
że tak powiem, coś robić. A oni tak, no mamy tyle dawek, zaszczepimy tyle, no i do widzenia, no.
Rafał Bąk, w ogóle zostało pominięte, że samoloty z Chin latały.
No to o tym to myśmy mówili, ale rok temu. O tym mówiliśmy, biliśmy na alarm, że samoloty z Chin z ludźmi, nie? Teraz samoloty z Chin, nie wiem czy z ludźmi lądują, chyba nie, ale ze sprzętem to ciągle lądują. I jeszcze tutaj coraz to nowe pomysły, jak otwierać kontakty z Chinami. Wyobraź sobie, że nawet w Lublinie biblioteka publiczna robi teraz jakiś capstrzyk z kulturą komunistów chińskich. Tu jakieś pociągi chcą nam sprowadzać. No o tym może porozmawiamy więcej w dogrywce, bo ktoś ruszył temat.
Ale to powiedzą, że to dalej Gazeta Wyborcza i to nie ma znaczenia.
Aha, jak Gazeta Wyborcza, to nieprawda, tak?
Porozmawiajmy, jeśli przeszliśmy...
Mówimy o związkach chińskich prezydenta Dudy. Ciekawe, a
dzisiaj poprosiłem
za górami, za lasami.
Dzisiaj poprosiłem o listę właśnie wycinków naszych materiałów w związku, jakśmy komentowali prezydenta Dudy i jego chińskie związki. Nawet nie wiedziałem, że tyle tego jest. Dostałem listę chyba kilkunastu czy ośmiu, tam około 10 wycinków. Przez cały rok mniej więcej coś tam cały czas było. Jak nie reklamował TikToka, to gratulował Chin powstania tego komunistycznego państwa. Innym razem gratulował Chinom
skutecznej walki w ochronie z wirusem świata przed chińską epidemią. to ja nie wiem.
Co jakieś tam parę miesięcy coś tam sobie bąknie. Porozmawiajmy o Nord Streamie, bo to dzisiaj jest duża informacja. Mówi się, że to sukces Polski. O co chodzi? Chodzi o w rzeczywistości nie...
A co, łódź podwodna pierdyknęła?
Nie Nord Stream, tylko...
Ten rurociąg. Wtedy to był sukces,
możemy
a tak
pokazać,
to...
pokazać na mapie, o czym w ogóle
będziemy... A nie, my nie mamy już łodzi podwodnych. Chyba mamy jedną i to w muzeum.
Mamy starą. Widzicie państwo, tutaj Nord Stream przychodzi tutaj od północnego wschodu do Niemiec i w dół odchodzi ten gazociąg Opal. On ma właśnie ma, dlatego na przykład mija ten gazociąg jamalski, który przechodzi tutaj Polska, Ukraina i tak dalej. I o co chodzi? Należy oddalić odwołanie wzniesione przez Niemcy od wyroku, w którym sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność wydanej przez Komisję Europejską w 2016 roku decyzji zmieniającej warunki dostępu do gazociągu OPAL. Taką decyzję wydał Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ona jest korzystna dla Polski, zaraz o tym więcej powiemy. To jest decyzja na razie rzecznika, to nie jest jeszcze wyrok tego Trybunału. On może być całkiem inny, zwykle jest taki sam, no bo to jest rzecznik jednak tego Trybunału, ale to nie jest jeszcze koniec. O co chodzi? W 2016 roku Niemcy przedłożyły komisji wniosek o zmianę zasad korzystania z gazociągu OPAL. Komisja wydała decyzję, w której zmieniła warunki eksploatowania tej nitki, umożliwiając Gazpromowi korzystanie w praktyce z całej przepustowości właśnie Nord Streamu i to by spowodowało, że redukcję przepływu przez gazociąg jamalski i braterstwo, te, które są w Polsce. W 2016 roku Niemcy załatwiły, że tą komisję, że będą mogły to robić. Polska, popierana przez Łotwę, Litwę, złożyła odwołanie. W 2019 sąd przyznał rację Polsce. Niemcy z kolei wniosły wyrok do Trybunału, odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości. No i teraz mamy po 2 latach ten rzecznik mówi, że jednak to odwołanie niemieckie nie ma sensu, nie jest słuszne, także jest to wyrok, może zwiastun wyroku korzystnego dla Polski. Dominika Cosić, TVP Bruksela, no, zadaje kluczowe pytanie, czy Niemcy zastosują się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Zobaczcie Państwo, że no, tu nawet taka komentatorka Dominika Cosić, która w miarę jest taka głównego nurtu, to podaje w wątpliwość, czy Niemcy zastosują się do prawa Unii Europejskiej, tam Komisji Europejskiej, czy czego tam innego. Czyli już wszyscy dziennikarze, wszyscy politycy wiedzą, że tak naprawdę Unia Europejska jest elementem służalczym w stosunku do polityki niemieckiej, czyli nie ma tak, ojej, Niemcy teraz będą musiały tam, nie? Tylko, czy łaskawie Niemcy do wyroku tego Trybunału się zastosują? No zobaczcie, jakie jaja se już robią, czyli wszyscy wiedzą, że są równi i równiejsi. Także to, co myśmy mówili w 2003 roku, że to jest sposób ekspansji niemieckiej, no to dzisiaj już, zobaczcie, wszyscy wiedzą, pytając się, czy łaskawie Niemcy się do tego zastosują. Jeśli chodzi o ten rurociąg OPAL, no to jest taki łącznik pomiędzy tą północną nitką, tego Nord Stream, nie?
Tego, co idzie przez morze.
I to wzdłuż granicy zachodniej Polski idzie na południe ten OPAL, żeby połączyć z całą siecią energetyczną Unii Europejskiej. Inaczej mówiąc, żeby Ruscy z pominięciem Ukrainy i Polski mogli przez Nord Stream już zaopatrywać nie tylko tam część Niemiec, ale całą zachodnią Europę. Czyli można wtedy kurek Ukraińcom przykręcić i tam ich jeszcze bardziej kopać. Także o to chodzi. Zobaczcie, że Niemcy dalej realizują politykę sojuszu, którą wyznaczył Adolf Hitler z towarzyszem Stalinem, że to się dzieje na naszych oczach. I zobaczcie, że Europa niespecjalnie grzmi. To prezydent Trump grzmiał, mówię, przecież wy hodujecie kacapa. Wy ruskich karmicie tymi pieniędzmi za ropę i gaz. Nie? To tam Merkel wyrzucał, że to jest działanie przeciwko NATO. No dzisiaj to wszyscy... A czy Niemcy się teraz zastosują, czy będą mieć to w poważaniu?
Zobaczymy. Teraz Biden nazywa Putina mordercą, także tam też
zobaczymy. Niech tam się nazywają. Jeśli tylko mogę jeszcze na koniec wrócić do naszego wywiadu, bo tam się pojawił bardzo ciekawy wątek CBA. Kiedy rozmawialiśmy o tym panu Obajtku, to pan poseł Sośnierz wyraził głębokie rozczarowanie, delikatnie mówiąc.
Powiedział, że CBA lawiruje.
Tak. Tak, działaniami CBA. Zobaczcie, że to pokazuje, że to jest Centralne Biuro Antykorupcyjne. Tak? To miało być, czyli taki twór PiSu jeszcze z poprzedniego wcielenia 2005-2007. To miał być taki twór do walki z korupcją.
Ale wiesz, co się dzieje, jak na przykład też czytałem, że wielu pracowników CBA już później po wyjściu ze służby
w Orlenie pracuje?
Zatrudnienie w spółkach związanych z Orlenem.
To oni są antykorupcyjni całkowicie. Całkowicie antykorupcyjni są. No to już tylko kpina, no to tu nie będziemy przecież o tym mówić, bo to... Zobaczcie, i to poseł koalicji rządzącej to mówi. To nie my. To poseł koalicji rządzącej wskazał na CBA jako nieskuteczne narzędzie do walki z A. Nie, z K.
Dzisiaj właśnie można czytać informację, że właśnie CBA mówi, że były nieprawidłowości, one wychodziły w 2011, 2010 roku w tych oświadczeniach złożonych przez pana Obajtka.
To na kilka
raport
tysięcy.
Trafił właśnie na biuro pana Pawła Wojtunika. To był szef ówczesny CBA, podpisał zawiadomienie do prokuratury, że Daniel Obajtek mógł napisać nieprawdę w swoich oświadczeniach, tak dzisiaj donosi Onet. No, zobaczymy, co będzie dalej, bo teraz Obajtek sam się domaga kontroli CBA.
No to jak go CBA ma skontrolować, to nic dziwnego, że on się sam domaga.
No, wcześniej nie chciał ujawnić tego swojego oświadczenia, nie wiem, czego się bał.
No zobaczymy, sytuacja jest bardzo, bardzo rozwojowa.
Sytuacja jest rozwojowa. Co dzisiaj jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd nas czeka? O 18:00 Idź Pod Prąd, dogrywka. O 19:00 serwis informacyjny w telewizji Idź Pod Prąd. A o 20:30 Ewangelia Jana, studium Ewangelii Jana po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego. Jak ocenić władzę państwową? Część trzecia, sprawiedliwość, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. My się z Państwem będziemy już żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Dziękujemy. Do zobaczenia.
Wczoraj mówiłem o drugim kryterium oceny władzy państwowej, czyli jak chroni granice. No, oczywiste jest, że główną siłą chroniącą granice jest wojsko, armia, przygotowanie narodu do obrony granic, czyli czy ten komponent władzy, ochrona granic, wojsko jest rzeczywiście przez władzę państwową dobrze realizowana. Nie? To jest ta część zadania państwa i z tego Bóg i obywatele powinni go rozliczać. Dalej mamy komponent, jakie są relacje wewnątrz tego państwa. Czytaliśmy z pierwszego listu do Tymoteusza, 2:4, żeby się modlić za władzę państwową, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Mówiliśmy już o tym aspekcie szukania Boga, poznawania prawdy, a teraz ten aspekt uczciwości. Czyli żeby ludzie, byli nagradzani za uczciwość. Jeśli byśmy otworzyli list do Rzymian, 13 rozdział, tam jest właśnie to zadanie władzy państwowej. Miecz nosi, aby strach siać wśród bandziorów, a nagradzać ludzi sprawiedliwych. Czyli to, jak sądzi, jaka jest policja, prokuratura i tak dalej, czy ludzie są sprawiedliwie traktowani, czy sprawiedliwość króluje i uczciwość między ludźmi. Ale jest też głębszy tutaj aspekt. Zobaczcie, dzisiaj państwa praktykują tak zwany socjalizm, czyli zabieranie bogatszym i dawanie biedniejszym. To jest również niesprawiedliwość. Czyli pod tym kątem, kiedy myślimy sprawiedliwość i uczciwość władzy państwowej, to nie tylko o korupcji, nie tylko o sprawności wymiaru sprawiedliwości, nie tylko o policji, ale także o socjalizmie. Czy to jest rozbójnickie państwo na wzór Janosika? Czy to jest państwo sprawiedliwe?
Marca 1921 roku w Rydze został podpisany układ pokojowy kończący wojnę między Polską a bolszewicką Rosją, tak zwany Traktat Ryski. Wyczerpana wojną Polska rezygnowała z planów federacyjnych Józefa Piłsudskiego, czyli utworzenia niepodległych i sprzymierzonych z Polską Białorusi i Ukrainy. Delegacja polska podpisała traktat z Republiką Rosyjską i Ukraińską Republiką Sowiecką, co oznaczało złamanie układu z Ukraińską Republiką Ludową Semena Petlury, jedynym sojusznikiem Polski w tej wojnie. Wschodnia granica Polski została wytyczona mniej więcej wzdłuż granicy drugiego rozbioru z niewielkimi korektami na korzyść Polski. Decydujący wpływ na takie ustalenie granicy mieli polscy narodowcy, którzy starali się, aby w granicach państwa polskiego znalazło się tylko tylu Ukraińców i Białorusinów, ile ich zdaniem Polska będzie w stanie zasymilować. Delegaci Piłsudskiego byli przegłosowywani, a on sam oskarżany o to, że jest niemieckim szpiegiem, co część narodowców powtarza do dziś. Traktat przewidywał też zwrot zagrabionych w Polsce dzieł sztuki, co wykonano tylko w niewielkim stopniu, wypłacenie rekompensaty za wkład Polaków w rozwój Imperium Rosyjskiego, co nie zostało dotrzymane, i możliwość przesiedlenia do Polski mieszkańców Rosji o polskim rodowodzie, co władze sowieckie dość skutecznie sabotowały. Delegacja polska podpisująca traktat miała nadzieję, że władza bolszewicka w niedługim czasie w Rosji upadnie, co się nie stało. Polityka asymilacji, czyli polonizacji, wywołała wrogość Białorusinów, a zwłaszcza Ukraińców. Traktat Ryski pieczętował zwycięstwo w wojnie, ale nie uchronił przed klęską w następnej.